Witam Was serdecznie wszyscy, również wszystkich i miło mi, że mogę tutaj być, choć nie ma nas wiele, ale to nie chodzi o to, żeby czasami nawet było wiele. Kochani, jak myślałem sobie o tym, co Pan Bóg chciałby nam przekazać, to tak bardzo wyraźnie czułem, że chcę w ogóle, jeżeli Bóg też da kiedyś w przyszłości kontynuować tutaj głoszenie, to chciałbym pogłosić jakiś czas listu do Filipian. Dlatego, że jest to taki bardzo szczególny list. Jedną z jego cech szczególnych jest to, że to nie jest list z problemami. Jest wiele listów w Nowym Testamencie i bardzo wiele z nich mówi o jakichś problemach, tak? Czy Paweł, apostoł Paweł, który jest autorem większości, nie wszystkich, ale większości, odpowiada na jakieś szczególne problemy, na jakieś szczególne rzeczy, które wydarzyły się w różnych zborach i pisze tam do Rzymian, do Koryntian, do Galacjan i rozwiązuje jakieś trudne sytuacje. List do Filipian jest trochę inny, to znaczy nie jest pozbawiony takich elementów, gdzie Paweł ostrzega przed pewnymi problemami, ale głównie wypływa z jego takiej szczególnej relacji z Filipianami. I pisze do nich w odpowiedzi na ich troskę o niego. Tak? Paweł to jest jeden z listów tak zwanych więziennych, czyli Paweł przebywa w więzieniu, jest uwięziony, oczekuje na jakiś wyrok w swojej sprawie. I Filipianie, którzy cenią go sobie bardzo, wysłali takie zapytanie, co z nim się dzieje, i on odpowiada im, mówiąc o tym, co się z nim dzieje. I wiecie, dlatego myślę, że to jest dobry list, że właśnie nie mówi o problemach tak wprost. Dlatego, że dobrze jest się skoncentrować na tym, co jest dobre i co jest słuszne, niekoniecznie zagłębiać się w jakieś takie problematyczne rzeczy, choć to też problemy trzeba rozwiązywać, tak? Nie warto nad nimi debatować, trzeba je rozwiązywać i widzieć, co jest z przodu przed nami i w tym kierunku zmierzać. Kilka słów chciałbym powiedzieć, dlaczego Filipy były szczególne dla Pawła. Szczególny był nawet początek tego kościoła. Jeżeli pamiętacie Dzieje Apostolskie, pamiętacie, że Paweł dotarł do tej miejscowości w szczególny sposób. Tak? On głosił w Azji, to jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Nie będziemy tego otwierać czy czytać, możecie sobie w domu na to popatrzeć, ale Paweł głosił w Azji i w kilku miejscach Duch Święty bardzo wyraźnie zatrzymał jego kroki. Bardzo wyraźnie powiedział mu: tu nie głoś, w tą stronę nie idź. I przypuszczalnie Paweł nie do końca wiedział, co ma dalej robić, kiedy miał szczególny sen. Tak? Przyśnił mu się Macedończyk. Filipi to była taka stolica trochę Macedonii w tamtym czasie, prowincji. I ten Macedończyk wzywał go, żeby Paweł przyszedł do nich. Tak? Więc nawet kierunek Pawła, to, że on dotarł do Filipian, było bardzo wyraźnie powodowane przez Ducha Świętego. Było bardzo bezpośrednie Boże działanie, które skierowało go w tamtą stronę. Jak pamiętacie, kiedy przyszedł do Filipii, zastał grupę kobiet spotykającą się nad rzeką. Grupę kobiet, która spotykała się po to, żeby się modlić. I większość z nich były to takie bojące się Boga kobiety. Być może były tam jakieś Żydówki, być może część z nich była z pogan, ale to była mała grupka kobiet, która spotykała się, żeby się modlić. Nie było w tym mieście wystarczającej ilości Izraelitów, czy Żydów, czy jakbyśmy ich nazwali, żeby oficjalnie otworzyć synagogę, spotykać się i mówić, modlić się do Boga. Tak, wiemy, że Paweł zawsze, kiedy przychodził do nowej miejscowości, pierwsze kroki z reguły kierował do synagogi i tam zaczynał głosić. W Filipach nie było takiej możliwości, ale Paweł dowiedział się, że jakieś kobiety modlą się nad rzeką. Poszedł do nich i głosił im. I pośród nich była jedna kobieta, która jest wymieniona z imienia, Lidia. Tak? Była kobieta, która była dosyć zamożna, handlowała purpurą i była jedną z tych kobiet. I ona, wiecie, ona dała początek czemuś, co jest charakterystyczne dalej dla całego kościoła w Filipach. Pierwsze, co zrobiła, to zgarnęła, tak mówiąc potocznie, apostoła i jego ekipę do siebie do domu i zmusiła ich wręcz do tego, żeby skorzystali z jej gościny. Okazała swoją hojność. Już w pierwszej chwili, można by powiedzieć, tego, co się działo. I kiedy czytamy list do Filipian, to widzimy, że to był kościół, który przez cały czas finansowo uczestniczył w służbie Pawła. Od samego początku i aż do tego momentu czytamy o tym, że to był kościół, który był hojny, który dawał, i początkiem tego wszystkiego była jedna zwykła kobieta, która miała w sercu, miała jakiś taki dar hojności, miała w sercu gościnność, miała w sercu to, żeby ugościć tych apostołów i dała początek, myślę, całemu takiemu duchowi hojności, który w tym kościele miał szczególne miejsce. Jak wiemy też później, Paweł, to jest to miejsce, gdzie Paweł uwolnił od demona dziewczynę, która miała ducha wieszczego, tak chodziła i przeszkadzała wspominaniem o tym, że to są słudzy Boga. Nie wiem, dzisiaj wielu z nas to by chciało tak, żeby ktoś za nami po mieście chodził i mówił, że to są słudzy Boga żywego, i Paweł w końcu się zmęczył taką reklamą i wygonił tego ducha z niej, co spowodowało z kolei jego uwięzienie, tak? Bo właściciele tej niewolnicy, którą ona najprawdopodobniej była, no, stracili swój zysk, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, i uwięzili apostoła Pawła w więzieniu. Tam mamy tą całą historię, która często w szkółce niedzielnej lubi być powtarzana, kiedy Paweł, Sylas siedzą uwięzieni w ciemnicy i zaczynają śpiewać, wielbić Boga, robi się trzęsienie ziemi, wychodzą z tego więzienia, po drodze ratują jakiegoś dowódcę czy głównego takiego człowieka, który zarządza tym więzieniem, doprowadzają go do wiary i zakładają kościół. Zakładają właśnie kościół Filipii. Także dużo takich szczególnych i cudownych zdarzeń towarzyszyło temu założeniu samego tego zboru w Filipach. Tak dużo, że był to szczególny zbór. Ale kochani, myślę sobie, że też warto tu wspomnieć, że my czasami mamy taką tendencję, czytając Dzieje Apostolskie, do myślenia o tym, że o takiej cudowności, że cudowność to jest codzienność, tak? Podczas gdy tak naprawdę, jeżeli uczciwie czytamy Dzieje Apostolskie, to musimy zauważyć, że bardzo często między jednym cudem a drugim cudem mijały tygodnie, mijały miesiące, czasami nawet lata, kiedy nie jest napisane, co się dokładnie wtedy działo, i nie są opisane jakieś cudowne sytuacje. I Dzieje Apostolskie są czasami jak taki, wiecie, film wojenny, gdzie w półtorej godziny streszczają 6 lat wojny i człowiek ma takie wrażenie, jak to właśnie tam intensywnie to wszystko się działo, podczas gdy w rzeczywistości były momenty, kiedy działy się rzeczy bardzo intensywnie, Bóg dokonywał wielkich cudów, ale były też okresy, kiedy nie wiemy przynajmniej o tym, że coś wielkiego się działo. Były okresy, kiedy to życie było takie, nazwijmy to, zwyklejsze, codzienniejsze, spokojniejsze i nie znaczy, że gorsze. I nie znaczy, że mniej wartościowe. Po prostu były różne okresy czasu. Także dla Pawła na pewno Filipy były szczególnym zborem. Dla nich Paweł był również szczególnym człowiekiem, co widać w całym tym liście. Kochani, Paweł siedzi w więzieniu, kiedy pisze ten list. I to też ma szczególne znaczenie. Dlatego, że Paweł znajduje się w sytuacji, kiedy w zasadzie stracił w tym momencie wszystko. Stracił zupełnie pozycję społeczną, jakąkolwiek. Więzień w starożytności to był człowiek, który był nawet poniżej niewolnika. To był człowiek, który nie wiadomo było, co z nim się stanie jutro czy pojutrze. Tak? Niewolnik przynajmniej wiedział, że jest niewolnikiem, jest czyimś niewolnikiem, wiedział, co ma do zrobienia. Natomiast więzień, musimy zrozumieć, że do więzienia nie wsadzało się, tak jak dzisiaj to się robi, że zamyka się ludzi na parę lat za coś, tak, i oni mają odsiedzieć karę. Więzień to był człowiek, który oczekiwał na wyrok. I ten wyrok mógł zapaść w każdej chwili i wyrok mógł oznaczać śmierć lub kilka innych rzeczy, ale był to człowiek bez praw, bez przyszłości, bez jakiegoś takiego, no, który nie mógł myśleć o jakiejkolwiek przyszłości, bo nie wiedział, co z nim się stanie jutro. Był to człowiek, który upadł na samo dno, można by powiedzieć, takiej drabiny społecznej ówczesnego czasu. I wiecie, Paweł ma tego świadomość, dlatego że w tym liście wręcz mówi o tym, ale mówi o tym w odwrotny sposób. Wiecie, to jest taka cecha chrześcijaństwa, że czasami to, co świat uważa za to najniższe, to w chrześcijaństwie to się okazuje, że to jest to najlepsze. I Paweł mówi, ja jestem, oczekuję na śmierć, jeszcze dojdziemy kiedyś do tego fragmentu, ale mówi, oczekuję na śmierć, ale w zasadzie to dobrze, bo dla mnie życiem jest Chrystus. On mówi, wszystko uznałem za śmiecie ze względu na Chrystusa. Czyli on widział siebie w tym najniższym, w tym najgorszym momencie, kiedy stracił wszystko, jako tego, który zyskał Chrystusa, który oddał wszystko i uznał za śmiecie po to, aby jego relacja z Chrystusem była tym bardziej obfitująca w jakość. Tak? Także Paweł jest na samym dnie, ale jednocześnie w tym momencie czuje się pod wieloma względami na samej górze. Tak? Dlatego, że stracił wszystko, ale zyskał coś o wiele bardziej wartościowego. Paweł pisze w sytuacji, kiedy nie wie do końca, co z nim się będzie działo. Myślę, że pisze do Filipian w takiej właśnie też trosce o to, żeby przekazać im te rzeczy najważniejsze. I on tam pisze do nich w pewnym momencie, ja powtarzam, parafrazuję teraz, ale mówi coś takiego, powtarzam to wam po raz któryś tam, ale ja z tym, jakby dla mnie to nie jest trudne, a dla was to będzie ważne. I takie trzy główne tematy, które przewijają się przez ten list i które myślę, że właśnie w kontekście tego listu widać bardzo wyraźnie, że to są jedne z najważniejszych rzeczy w ogóle dla Kościoła, to są tematy jedności, świętości i odpowiedzialności. Takie trzy rzeczy, do których Paweł powraca cały czas i naciska Filipian, żeby dobrze wzięli je sobie pod uwagę, bo będzie, czy jest to dla nich ważne jako chrześcijan. To jest jedność, to jest świętość i to jest odpowiedzialność za swoje życie w Chrystusie. Odpowiedzialność przed Bogiem i przed Chrystusem za to, jak wygląda moje życie, jak jest prowadzone, jak jest użyte. Także trzy tematy, które powracają i które będą często przewijać się w tym liście, to powtórzę jeszcze raz, to jest jedność, to jest świętość i to jest odpowiedzialność. Trzy rzeczy, które były ważne i są ważne również dla Kościoła dzisiaj. Kochani, jeżeli przejdziemy do samego tekstu listu do Filipian i dzisiaj przeczytamy sobie wersety z pierwszego rozdziału, wersety od pierwszego do jedenastego i rozpocznę przez właśnie takie czytanie całego tego tekstu. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Także taki ten fragment dzisiaj sobie jakby dokładniej mu się troszeczkę przyjrzymy, albo nawet dokładniej przyjrzymy się niektórym elementom z tego fragmentu. Paweł rozpoczyna tak typowo pozdrowieniem, tak? Większość listów rozpoczyna właśnie mówiąc, kto jest autorem, kim jest, słudzy Chrystusa do wszystkich świętych w Filipi wraz z biskupami i z diakonami. I kochani, pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że Kościół Filipii w tym momencie był kościołem, który miał wielu biskupów i wielu diakonów. I zwróciłem sobie uwagę, jaka była różnica w czasie między tym, kiedy Paweł założył, ile lat minęło, mówiąc krótko, od tego, kiedy Paweł założył kościół w Filipii, do momentu, w którym pisze ten list. I wiecie, kochani, minęło 10 lat. Minęło praktycznie dokładnie 10 lat od momentu, kiedy Paweł przyszedł do Filipii i nad rzeką spotkał kilka kobiet modlących się razem, do momentu, kiedy pisze do tego kościoła i mówi: pozdrawiam was z biskupami i z diakonami. Czyli pisze do kościoła, który w tym momencie, po 10 latach, jest kościołem nie tylko, który ma jednego lidera, tak? Jednego biskupa, czy jednego biskupa i kilku diakonów, ale mówi o wielu. Nie wiemy, ilu ich było, co prawda. Trudno to ustalić, ale używa liczby mnogiej, wyraźnie. Z biskupami i z diakonami. Czyli w ciągu 10 lat Kościół ten urósł z malutkiej grupki kobiet, modlących się szczerze do Boga, do jakiejś liczby, o której nie wiemy tak naprawdę, ale pośród której byli biskupi i diakoni. I jak wiemy z innych listów Pawła, wiemy, że biskupem i diakonem nie zostawało się tak, prawda, na dzień dobry, że no to czasami jest to, kto nosi spodnie, to będzie biskupem albo diakonem, bo tak mamy w zwyczaju. Nie, Paweł raczej wskazywał, że biskupami, diakonami trzeba czynić ludzi dojrzałych, tam była cała lista tych kwalifikacji takich moralnych, ludzi, którzy wychowali dzieci, którzy swój dom ogarnęli, którzy cechują się bardzo różną ilością takich pozytywnych rzeczy. Także ten kościół, słuchajcie, w ciągu 10 lat udało im się zrobić. Z kościoła, którego nie było, stać się kościołem, który w miłości, bo Paweł bardzo często podkreśla tutaj ich miłość, stał się kościołem, który w miłości funkcjonował, walczył o Ewangelię, tak jak to Paweł też podkreśla wielokrotnie w tym liście. I posiada pewną strukturę biskupów, diakonów, posiada jakieś zarządzanie, jakieś funkcje i działa sobie w taki dobry sposób. Także, kochani, wystarczy 10 lat. Czasami nam się może wydawać, że takie rzeczy to są pokolenia. Ale tak naprawdę w 10 lat Kościół może się zmienić. Jednak musimy sobie też powiedzieć, że w 10 lat Kościół może upaść, tak? Kościół może w 10 lat zamienić się z dojrzałego i dużego kościoła i stać się kościołem małym. Nie chcąc jakby was obrazić, ale w takim sensie ja pamiętam, kiedy w 92 roku nawróciłem się w Ełku i jakiś tydzień po moim nawróceniu razem z Markiem, pamiętam, autobus mieliśmy wtedy, przyjechaliśmy tutaj do Giżycka całym autobusem młodzieży ełckiej, bo większość z nas była wtedy w wieku 18 lat, oprócz Marka, który miał ze 30 i przy nas wyglądał jak stary facet, żeśmy się go bali, że taki stary. My mieliśmy po 18 i tą młodzież upakowaliśmy w autobus, przyjechaliśmy tutaj do Giżycka na chrzest. Pamiętam, że chrzciło się kilka osób z Ełku, chyba kilka osób z Giżycka i Marek tutaj wtedy ten chrzest prowadził. I dla mnie jako kogoś od tygodnia wierzącego i chodzącego tam trochę do zboru, gdzie większość była 18-latków, to zbór w Giżycku zrobił ogromne wrażenie. Ja tu przyjechałem, zobaczyłem ludzi dojrzałych, tak? Też wtedy tu średnia wieku, przypuszczam, była 30-40 i wyżej, też było trochę starszych ludzi, ale przy naszym ełckim zborze to był zbór ludzi dojrzałych. My byliśmy jakąś taką grupą młodzieżową bardziej niż zborem w tamtym czasie. I pamiętam, że dla mnie to był taki właśnie wow, to tak wygląda prawdziwy zbór baptystów, taki, gdzie są dorośli, gdzie są starsi, gdzie było dużo ludzi, mnóstwo. I naprawdę to nie było tylko wrażenie, ale myślę, że to był kwitnący zbór pod wieloma względami. Dzisiaj minęło te kilkanaście lat, trochę więcej niż kilkanaście, bo 20 prawie, ale spotykamy się trochę jak grupa domowa, mówiąc szczerze, bardziej niż zbór. I nie ma co się jakby oszukiwać, że w takim miejscu dzisiaj jesteśmy. Także 10 czy 20 lat to jest wystarczająco, żeby wybudować coś naprawdę dojrzałego, ale to jest również wystarczający okres, żeby stracić się i gdzieś tam zginąć. Ale patrzmy lepiej w tą stronę budowania, tak? 10 lat to jest jeszcze w zasięgu życia większości z nas tu siedzących, tak? Raczej tak jak Pan da oczywiście, bo to jest wszystko zależne oczywiście od Pana Boga, nie od nas, ale jest to w zasięgu naszego spojrzenia. 10 lat to nie jest dużo. Ja z moją żoną mamy taki, nawet nauczyliśmy się patrzeć na życie właśnie takimi dekadami. Pan Bóg wysłał nas na misję, byliśmy 10 lat, potem wróciliśmy trochę do Polski, potem znowu i tak widzimy, że w dekadę coś ważnego może się wydarzyć. To jest wystarczająca ilość czasu, żeby coś znaczącego mogło się wydarzyć, a jednocześnie, kiedy patrzy się do tyłu, to jest bardzo niewiele, tak? Pomyślcie sobie, 10 lat to mija czasami jak z bicza przysłowiowego strzelić i nie jest to naprawdę dużo. Im człowiek im starszy, tym szybciej, bo ten czas chyba mija. Także Kościół Filipii, 10 lat stał się dojrzałym zborem, wspierającym Ewangelię, walczącym o Ewangelię w całym ówczesnym świecie, wspierającym Pawła, kochającym i zborem, który nie był bez problemów, ale był zborem dojrzałym. No, nie możemy mówić o doskonałych zborach, doskonałych zborów chyba nie ma. Kościół doskonały to jest ten, będzie, kiedy go Chrystus już powoła do siebie i tą oblubienicę doskonałą przed sobą postawi. Doskonałych zborów nie ma, ale są zbory dojrzałe. Są zbory, które mogą wykazać się dojrzałością. Także Paweł zwraca się ku takiemu właśnie zborowi. Przepraszam, tutaj przerzucę. I przeczytamy dalej. Przeczytamy słowa teraz od trzeciego wersetu. Jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać do wersetu ósmego. Paweł mówi, dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii, albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Kochani, fragment, w którym co chwila powtarza się bardzo ciepłe słowo, tak? Tęsknię do was, kocham was miłością Jezusa Chrystusa, dziękuję za was, dziękuję za waszą społeczność w Ewangelii, mam pewność, słusznie myślę o was, bo mam was w moim sercu. Tak bardzo mocno podkreślający jego zaangażowanie, takie emocjonalne zaangażowanie w ten zbór Filipii. Był człowiekiem, który naprawdę kochał tych ludzi, był kimś, kto naprawdę angażował się w ich życie. I centralnym wersetem, takim głównym wersetem tego fragmentu jest werset szósty. Paweł mówi, mając, czy zmieniając gramatykę, mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. To jest coś, co Paweł chce podkreślić bardzo szczególnie. I podkreśla to nie tylko tutaj w liście do Filipian. Bardzo podobny werset jest w liście do Koryntian. Pierwszy rozdział, ósmy werset w listu do Koryntian. Paweł wyraża coś bardzo w zasadzie identyczną myśl. I mówi o Chrystusie, że który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Paweł znowu mówi o tym, o Bogu, który utwierdzi was na dzień Jezusa Chrystusa. Kochani, musimy sobie zdawać sprawę i myślę, że to jest to, co Paweł chciał podkreślić, że tak naprawdę największą motywację do tego, żeby Kościół dotrwał i wzrósł i rozwinął się i dojrzał, ma Bóg. Najbardziej takim zaangażowaną osobą w rozwój Kościoła, w to, żeby Kościół mógł funkcjonować, jest sam Pan Bóg. To nie jesteśmy nawet my, którzy jakby tym Kościołem jesteśmy, ale to jest Jezus Chrystus, który i Pan Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło i jest zmotywowany do tego, jest gotów poświęcić wszystkie swoje zasoby, które posiada, do tego, żeby to dzieło dopełniło się i trwało aż do dnia Jezusa Chrystusa. Gwarancją tego, że Kościół będzie trwał, nie jesteśmy my. Gwarancją tego, że Kościół będzie trwał i się rozwijał, jest sam Pan Jezus Chrystus, jest sam Bóg, który nie zawahał się poświęcić swojego Syna po to, żeby to było możliwe. Tak jak mówię, On jest gotów zaangażować w to wszystkie swoje zasoby, jakie tylko posiada, po to, żeby Kościół dotrwał do tego czasu. I takim zasobem w cudzysłowie, bo to trochę może jest brzydkie słowo, był właśnie Jezus Chrystus. Był Syn Boży, który wcielił się, umarł na krzyżu, cierpiał, był poniżony do granic możliwości, można powiedzieć. Był tak poniżony, jak tylko w ówczesnym świecie dało się człowieka poniżyć. I po to, żeby ten Kościół mógł trwać. Także gwarantem tego wszystkiego, jeszcze raz to powtórzę, jest sam Pan Jezus Chrystus, który rozpoczął dobre dzieło w was i On ma zamiar tego dzieła dokończyć. On ma zamiar tego dzieła dokończyć. Co nie znaczy, że od nas nic nie zależy, tak? Co nie znaczy, że nas to nie dotyczy. No to jak rozpoczął, to niech teraz robi dalej, tak? Ja sobie siądę i jak on chce to dokończyć, to dam mu szansę. Dam mu szansę, może ze mną popracować. Kochani, nie. Owszem, Pan Bóg jest tym, który jest wyraźnie oddany temu dziełu umnażania swojej chwały, tak? Objawienia się ludziom, ale to nie dzieje się bez niczego. I Paweł też bardzo wyraźnie na to wskazuje. Kiedy w 9 wersecie przychodzi do modlitwy o Filipian, to myślę, że wymienia takie kluczowe rzeczy naszej odpowiedzialności właśnie za ten proces. Dlatego, że jest to proces, który jest zapoczątkowany przez Chrystusa, jest to proces, który Chrystus ma bardzo wyraźne postanowienie do prowadzenia do końca, ale jest to proces, w którym my mamy swój udział, w którym my uczestniczymy i ma to też bardzo duże znaczenie. Dlatego też Paweł modli się o Filipian. Mówi, modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Kochani, trzy rzeczy w zasadzie. Jedna, której Paweł nie poświęca dużo uwagi, bo Filipianie z tym nie mają problemu. Mówi miłość wasza. Oni mieli miłość. Oni byli kościołem, który praktycznie wyrażał swoją miłość w stosunku do Pawła, do Ewangelii, przypuszczalnie do innych kościołów. Więc Paweł nie skupia się na tym, ale mówi, modlę się, żeby ta miłość nie była tylko miłością, ale też obfitowała w poznanie i doznanie. Kochani, to są takie dwie rzeczy, które w naszym życiu z Bogiem są bardzo ważne. Po pierwsze, poznanie, czy właściwa wiedza, można by inaczej przetłumaczyć to greckie słowo, właściwa wiedza. Chciałbym, Paweł mówi, modlę się, żebyście obfitowali we właściwą wiedzę. Czyli przekładając to na trochę prostsze, żebyście mieli właściwą wiedzę o Bogu, żebyście poznali Go we właściwy sposób, żebyście wiedzieli, jaki jest Bóg na tyle, na ile On objawił się człowiekowi, żebyście mieli to we właściwy sposób, mieli właściwą teologię, można by tak powiedzieć dzisiaj bardziej po językiem seminaryjnym jakimś, żebyście mieli właściwą teologię, właściwe poznanie Boga, właściwe zrozumienie, kim On jest, jaki jest Jego charakter, jakie ma cele, jak to realizuje. I to jest wszystko, może wszystko w cudzysłowie, bo nie wszystko, ale większość tych rzeczy jest objawiona w Słowie. Tak? Słowo nam to objawia, jaki jest Bóg, kim jest. Po to było dane, po to był dany zakon, po to przychodzili prorocy, żeby objawić to, jaki jest Bóg. I drugą rzeczą, którą Paweł mówi, że musimy mieć, to jest właściwe doznanie. I to jest znowu takie słówko, które występuje tylko raz w Nowym Testamencie. Ale znaczy doświadczanie czy poznawanie poprzez zmysły. Nie po prostu umysł. Tak? Poznanie jest jakby pewną umysłową kategorią. Tak? My poznajemy, bo się uczymy, bo używamy swojego umysłu, zdrowego rozsądku, logicznego myślenia po to, żeby zobaczyć, jaki Bóg jest. Ale apostoł Paweł mówi, drugą rzeczą, która jest ważna, to jest doznanie. Dlatego, że życie z Bogiem nie jest teoretycznym doświadczeniem. Nie jest kursem teorii o tym, jakim Bóg jest. Ale życie z Bogiem, jeżeli jest prawdziwe i właściwe, to powinno być doświadczane wszystkimi naszymi zmysłami. My czasami w chrześcijaństwie dzielimy, to są tam ci przysłowiowi charyzmatycy, oni tylko doświadczają, a mało wiedzą, a tu są ci przysłowiowi baptyści, oni dużo wiedzą, a mało doświadczają, tak? I mamy swoje schematy, swoje jakieś takie, rysujemy granice między jednymi i drugimi. Tak naprawdę apostoł Paweł mówi, jedno i drugie są naprawdę tak samo ważne. Doświadczanie Boga naszymi zmysłami jest tak samo ważne, tak samo powinno być obfite, jak nasze poznanie Boga przez nasz umysł, tak? I Paweł modli się o nich, aby ich miłość, która jest bardzo ważna, bo poznanie i nawet doznania bez miłości będą szkodliwe i krzywdzące najczęściej, bywają. Kiedy człowiek ma dużo poznania, mało miłości, bardzo potrafi być krzywdzący dla innych. Kiedy człowiek ma dużo doznań i mało miłości, też potrafi być bardzo krzywdzący dla innych ludzi. Dlatego miłość jest tym, która nadaje temu dobrą, właściwą, łagodną formę, ale jednocześnie obie te rzeczy muszą być w naszym życiu obfite. Musimy doznawać Boga naszymi zmysłami, każdym z naszych zmysłów, bo to jest relacja, kochani. Poznanie Boga jest relacją, a nie ćwiczeniem intelektualnym, tak? I tak jak w naszych relacjach ludzkich z naszą żoną, z naszym mężem, my poznajemy Go wszystkimi swoimi zmysłami i intelektem, tak? Ale gdybyśmy tylko mieli mieć żonę czy męża, którą byśmy poznawali naszym intelektem, to byłoby to mało satysfakcjonujące małżeństwo. Gdybyśmy tylko doznawali zmysłów, a nigdy nie poznali człowieka, no to byłoby to fizyczne ćwiczenie, ale nieprawdziwa relacja, tak? Dlatego obie te rzeczy są ważne też w relacji z Bogiem, bo życie z Bogiem jest relacją, jest doświadczanie Go i jednocześnie poznawanie Go. I po co to wszystko? Te trzy rzeczy są potrzebne. W 10 wersecie Paweł mówi, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Przede wszystkim życie, codzienne życie nasze polega na tym, że musimy odróżniać. Musimy dokonywać wyborów, tak? W codziennym życiu dokonujemy wyborów. Żeby te wybory dokonywać w dobry sposób, potrzebujemy i poznania, i doświadczenia, i miłości. I wtedy możemy odróżniać, co jest dobre, co nie jest dobre. I jest to czasami bardziej skomplikowany proces, niż nam by się wydawał. Jest to często bardziej skomplikowane niż wyszukanie jakiegoś wersetu w Biblii, który nam jasno powie, co jest dobre. Są takie wersety, ale czasami nasze codzienne wybory są dużo bardziej skomplikowane i nie ma takich wersetów bezpośrednich, które by nam mówiły, czy mamy zrobić tak, czy mamy zrobić inaczej. Często to zależy od poznania charakteru Boga. Czasami nawet w dużej mierze interpretacja jakiegokolwiek wersetu. Wiemy, że kiedy przyszedł Jezus, to istniała pewna interpretacja różnych wersetów, tak? Kazanie na górze, wyszedł Pan Jezus, zaczął mówić cytaty z Starego Testamentu, potem mówił, jak to rozumieli ludzie, a później mówił, jak to powinno być rozumiane. I to były te same zapisy, a czasami ich interpretacja była diametralnie różna, bo Jezus interpretował je w świetle Bożego charakteru, tego, co, jaki Bóg jest i co Bóg chce, podczas gdy w tamtym czasie faryzeusze interpretowali je jako prawo i interpretowali je w świetle swojej wygody, swojego zysku i swoich tego, co oni chcieli. Także te trzy rzeczy są ważne, abyśmy umieli odróżnić, co jest słuszne od tego, co niesłuszne. I dalej, abyśmy byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Kochani, Jeżeli mamy miłość, poznanie i doznanie, właściwą wiedzę, doznanie, to mamy, możemy być czyści i nienaganni. Czyli dojdziemy do tego dnia Chrystusowego właśnie w takim stanie. I to słowo czystość, wiecie, to jest takie ciekawe greckie słowo, bo ono zawiera w sobie obraz. Ono zawiera w sobie obraz patrzenia na coś pod słońce, po to, żeby zobaczyć, czy struktura tego jest jednolita, czy też zawiera w sobie jakieś nieczystości takich, których nie widać, kiedy weźmiesz papier, tak? Weźmiesz kartkę papieru i po prostu na nią popatrzysz, to no, wydaje się jednolitą kartką papieru, tak? Ale kiedy spojrzysz na nią pod słońce, to nagle zaczynasz widzieć różne zgrubienia, plamki, domieszki, jakieś brudy, które w tym papierze są w środku, ale ich nie widać po prostu patrząc tak. I to słowo czyści tutaj jest takim właśnie słowem sprawdzania czegoś pod światło, sprawdzania, czy to jest, czy nie ma tam brudu takiego w środku. I bez nagany na dzień Chrystusa. Także, kochani, Bóg jest tym, który rozpoczął dobre dzieło i ma zamiar je doprowadzić z wami do końca. Ale żebyście mogli dojść tam do końca, musicie, czy my wszyscy musimy, bo nie tylko wy, ale ja jeszcze bardziej, musimy zacząć obfitować, starać się o poznanie i doznanie i miłość. To jest trochę tak jak w tej przypowieści, której teraz nie będę cytował, ale w Ewangelii Mateusza, w 22 rozdziale, jest przypowieść o tym, pewnie ją dobrze pamiętacie, że zaproszeni zostali ludzie na ucztę weselną, nie chcieli przyjść, więc zaproszono, pan, ten król powiedział, to przyprowadźcie innych, przyszli inni. I to jest, nie ta, jest kilka przypowieści, ale to jest ta, gdzie król wychodzi i później mówi, ale ten nie ma szaty weselnej. Dlatego zabierzcie go stąd. Jak ty tutaj w ogóle, jak wszedłeś, nie mając tej weselnej szaty na sobie, tak? I mówi, zwiążcie go i wyrzućcie w ciemność. Także Bóg zaprasza nas na ucztę, ale to nie jest tak, że my tak możemy po prostu tam wejść i powiedzieć, no dobra, to fajnie, że już jestem, tak? Ale ta szata weselna jest tym elementem, który w naturalny sposób ma każdy człowiek, który przychodzi na ucztę weselną, tak? My dzisiaj, jak robimy wesela, to też nikt nie spodziewa się, że przyjdziesz tak prosto z ogródka w jakichś zabłoconych butach, kaloszach i ogrodniczkach pobrudzonych na kolanach i koszuli flanelowej, tak? I słomianym kapeluszu. Tak możesz pójść do ogródka, ale jak ktoś cię zaprasza na wesele, to pomimo tego, że jesteś na nie zaproszony, no to wiesz, że musisz dostosować się do pewnych konwenansów, zasad, które panują właśnie na tym weselu. Także osiągamy to i dochodzimy do tego przez to, że obfituje nasze poznanie i doznanie. I ostatni werset, 11, mówi dalej o tym, że wtedy jesteśmy pełni owocu sprawiedliwości, który posiadamy przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Kochani, to, co oddaje chwałę i cześć Bogu, to bardziej niż nasze śpiewanie, bardziej niż nasze modlitwy i słowa, to jest nasza sprawiedliwość. Tak? Jest tu mowa o owocu sprawiedliwości. I Biblia, kiedy mówi o owocu, to nigdy nie mówi o piosenkach, nigdy nie mówi o modlitwach, nigdy nie mówi o nawet cudach i dziwach czy doznaniach, ale mówi o owocu sprawiedliwości. Owocem jest sprawiedliwość. List do Galacjan mówi nam, czym jest owoc ducha. Tak? To jest miłość, radość, sprawiedliwość i mamy tam wymienione te wszystkie rzeczy. I to jest ten prawdziwy owoc, który oddaje cześć Bogu. Innego owocu nie ma. Mamy dużo darów, które dostajemy od Boga, ale to, co otrzymujemy od Boga, nie jest owocem, tak? Bo owoc to jest coś, co wyrasta w nas i przy naszym współudziale. I prawdziwym owocem jest sprawiedliwość. Jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość dotyczy, kochani, przede wszystkim relacji. Kiedy czytamy o biblijnej sprawiedliwości, i tu trzeba by powiedzieć oddzielne może kazanie na ten temat, ale sprawiedliwość to nie jest stosowanie się do jakiegoś zespołu zasad. Jakby to nie jest główne znaczenie sprawiedliwości. Sprawiedliwość w Biblii, jego głównym znaczeniem, ono głównie odnosi się do relacji, nie do zasad. Zasady regulują tylko relacje, ale sprawiedliwość dotyczy tego, jak odnosimy się do siebie nawzajem, jako ludzie. Nie tylko tu w Kościele, ale jeszcze tym bardziej poza Kościołem, tym bardziej wokół nas. Czy mamy sprawiedliwe relacje z ludźmi? I to się sprowadza tak do prostych rzeczy, typu nie oszukuję, nie kłamię, nie stosuję się do pewnych zasad, ale sprawiedliwość, taką głównym sensem sprawiedliwości jest relacja. Czy mam sprawiedliwą relację w tym? Ale tak jak mówię, to trzeba by to rozwinąć i powiedzieć zupełnie inne kazanie na ten temat. Także, kochani, podsumowując, żeby tutaj nie przedłużać tego wszystkiego, podsumowując, widzimy, że Bóg chce, żeby Kościół był dojrzały. Kościół w Filipii był Kościołem, który tą dojrzałość osiągał. Dojrzałość osiągamy przez miłość, poznanie i doznanie. Nasze relacje miłości, to jak uczymy się o Bogu, jak Go rozumiemy, ale też jak Go doświadczamy wszystkimi naszymi zmysłami, jakie mamy charyzmatyczne doświadczenia razem z Nim, tak to ujmując inaczej. Ale te doznania i te poznanie, ono powoduje to, że po pierwsze umiemy odróżniać, co jest dobre, a co złe. To pomaga nam być czystymi i bez nagany, bo kiedy rozumiemy, co jest dobre, a co złe, to wybieramy to dobre. Mam nadzieję, że taką motywację z reguły mamy. Wybieramy to dobre i kiedy wybieramy dobre, to się dokłada do tego naszego procesu oczyszczenia i świętości i przynosi owoc sprawiedliwości. Przynosi owoc sprawiedliwości, sprawiedliwych relacji, właściwych relacji ze sobą nawzajem, z ludźmi w pracy, w domu, w sąsiedztwie i wszędzie dookoła. A ta sprawiedliwość, ten owoc sprawiedliwości, to jest to, co prawdziwie przynosi chwałę i cześć naszemu Bogu. To jest ta prawdziwa chwała i cześć. Ja nie umniejszam naszego śpiewania, naszego zaangażowania, naszego doświadczania czy wielkich cudów Bożych. To są wszystko ważne rzeczy, ale owocem jest sprawiedliwość. To nie jest owoc, to są rzeczy, które Bóg nam daje. Kochani, my nie możemy wyprodukować cudów, my nie możemy wyprodukować jakiegoś takiego uwielbienia. To jest coś, co daje nam Bóg. Bóg, kiedy chce, tak jak Filipii, objawiał się przez cuda i to wielkie dzieła, które Paweł czynił, ale tak naprawdę to nie można nazwać twoim owocem czegoś, co po prostu otrzymałeś. Tak? Jeżeli otrzymuję coś od kogoś, to nie mogę powiedzieć, słuchaj, o, patrz, co sobie jakby wypracowałem, czy coś, co urodziłem. Tak? Nie, to dostałem. Natomiast to, co się rodzi we mnie, to jest prawdziwy owoc. Owoc to jest coś, co się rodzi, co dojrzewa, i musi to być owoc sprawiedliwości. Oczywiście, tak zaznaczam, że nie twierdzę, że to sprawiedliwość pochodzi z nas. To nie o to chodzi. To nie my wypracowujemy tą sprawiedliwość. To jest Chrystus, Duch Święty, który działa w nas, więc w pewien sposób znowu to jest coś, co otrzymaliśmy, ale mamy w tym swój aktywny udział, tak? Mamy w tym swoje, przede wszystkim nasz aktywny udział najczęściej sprowadza się do poddania się, tak? Do tego, żeby powiedzieć, tak, Panie Boże, ja się temu poddaję, ja pójdę, ja zrobię, ja pójdę w tym kierunku, który Ty mi pokazujesz. Także, kochani, jak Bóg da, będziemy mogli dalej czytać list do Filipian i patrzeć, w którą stronę Bóg nas prowadzi. Tak jak modlitwa Pawła, moja modlitwa o nas wszystkich jest to, żebyśmy wzrastali w poznaniu i doznaniu i miłości. Powstańmy może, żeby modlić się. Jeżeli chcecie modlić się teraz głośno, to dajmy sobie taką chwilę, gdzie czujcie się wolni, żeby wypowiedzieć swoją modlitwę i ja na koniec też jakby pomodlę się o nas wszystkich.